wkłada te różne, no te różne przekazy słowa dla każdego z nas w tym czasie. I może to być konferencja, może to być dzielenie, może to być rozmowa jakaś między tutaj nami. No większość czy wszyscy prawie, że jest, znamy się tak no, z różnych okoliczności na przestrzeni wielu lat. No i po raz kolejny czas rekolekcji z jakimś czasem wsłuchiwania się w Słowo Boże. To Słowo dosłownie i też poprzez wydarzenia. Nie słuchałem tego, tej konferencji czy tej refleksji tutaj przed południem, tych slajdów. Myślę, że były bardzo owocne.
Myśmy słuchali.
No, tak. To bym poprosił o takie kwintesencję, jedno zdanie, kto się odpoczy z tego, takie no, własne, z tego spotkania. To jest Darek i zamknął.
Konferencja była bardzo dobra, wspaniała, mieli dużo pracy, no i bardzo
dobrze. O treści.
O treści.
Ktoś się pokusi, żeby takie jedno zdanie, które tak gdzieś udało się, które dotknęło, uderzy takie jakieś się zreflektowało.
To może różaniec odmówmy i będzie bardziej to pożyteczne. No, wiara rodzi się ze słuchania. No i słuchanie jest jednym z ważniejszych na pewno w czasie tych naszych różnych rekolekcji, ale też budowanie wspólnoty, budowanie takich tych relacji ludzkich. Na pewno też doświadczacie takiego miłego spotkania. Ostatki są zresztą też przed środą wielkopiercową. No myślę, że to różne są aspekty tego doświadczenia Pana Boga poprzez takie właśnie formy. I ja spróbuję tutaj tak posiłkować się troszkę takie właśnie płaszczyzny jak duchowość, dojrzałość i wolność. Duchowość, dojrzałość i wolność. Z tych slajdów tam widziałem puste gniazdo. Które to puste gniazdo, gdzieś ono tam się pewnie przebiło. Czyli ten moment, kiedy właśnie no, dzieci odchodzą, prawda? To doświadczenie odchodzenia dzieci w świat. I często może tam się rodzić no, różne rzeczy, ale wtedy może to jest jeszcze taki kolejny etap doświadczenia małżonków, rodziny i też jeszcze nowa jakaś formuła doświadczenia i spotkania z Panem Bogiem. Troska o rozwój sfery duchowej i o dojrzałość duchową jest ważniejsza niż troska o zdrowie fizyczne i psychiczne, o wykształcenie i status społeczny, o pracę zawodową i dobrobyt materialny. Człowiek pozbawiony duchowości nie jest w stanie w sposób świadomy i odpowiedzialny kierować pozostałymi sferami swojego człowieczeństwa. Punktem wyjścia duchowości jest zrozumienie samego siebie. Duchowość to bowiem zdolność człowieka do zrozumienia samego siebie, czyli do znalezienie odpowiedzi na pytanie, kim jestem, skąd się wziąłem, dokąd zmierzam, w oparciu o jakie więzi i wartości mogę osiągnąć cel mojego życia. No i tutaj warto sobie zadać, moi drodzy, pytanie, bo i po tylu latach różnych spotkań w grupie, w parafiach, po tylu latach formacji różnej, rekolekcji, no w naszym przypadku pańskiej, czy Popowo, czy inne miejsca, na ile właśnie to doświadczenie duchowe, doświadczenie Boga, doświadczenie wspólnoty, no wpłynęło na tę jakość takiego zrozumienia siebie, na takie no, odpowiedzenie, kim jestem, skąd się wziąłem, czy to Czy to nie jest jakaś taka odległa teoria, czy też jakoś to w praktyce byśmy mogli sobie to zdefiniować, wyrazić? Może jest to jakaś okazja do takiego podzielenia się w grupie, czy tak, jakichś tam rozmowach na temat tej swojej właśnie dojrzałości chrześcijańskiej, dojrzałości też ludzkiej, takiego wzrastania. Bo to są, też można powiedzieć, dla tu wielu z obecnych całe lata. To są całe lata, bym powiedział, pewnie z dziesięciolecia, może dwa przynajmniej. Jakie są, może nie chodzi o efekty w sensie jakiegoś tam poczucia sukcesu, czy jakiegoś takiego duchowego kolekcjonerstwa, ale właśnie na ile to wszystko, co Pan Bóg nam dał, na ile żeśmy to jakoś przyjęli i jak to wpłynęło, jak to się przełożyło na różne wydarzenia. No również pewnie na wasze dzieci, czy może już nawet na wnuków, na takie obszary związane z pracą. Jeśli to widzimy dobrze, żebyśmy widzieli, to też jest okazja do pewnej wdzięczności. Dzięki duchowości człowiek właśnie potrafi zająć świadomą i odpowiedzialną postawę wobec samego siebie, drugiego człowieka, wobec Boga i świata. Dojrzała duchowość prowadzi do dojrzałości w pozostałych sferach człowieczeństwa. Człowiek dojrzały duchowo nie tylko w sposób prawdziwy i pogłębiony rozumie własną tajemnicę, ale też ma szansę dojrzale przeżywać siebie i kontakt z innymi ludźmi, dojrzale kształtować więzi i wartości oraz postępować w odpowiedzialny sposób. Tylko człowiek duchowy potrafi myśleć, kochać i pracować. Tylko człowiek duchowy potrafi myśleć, kochać i pracować. Właśnie dlatego duchowość to dla człowieka kwestia życia lub śmierci. Człowiek pozbawiony duchowości jest podobnie bezradny i zagrożony, jak zwierzę pozbawione instynktu. Duchowość pełni rolę centralnego ośrodka sterowania życiem. Tym, czym hormony są w organizmie, świadomość w psychice, a sumienie moralności, tym duchowość jest w odniesieniu do całej egzystencji człowieka. Odmienne rodzaje duchowości to efekt odmiennego sposobu rozumienia przez człowieka samego siebie oraz sensu swojej egzystencji. Może to takie troszkę teoretyczne, ale myślę, że to można to w krótkim słowach powiedzieć. Poznawanie cały czas Chrystusa jako prawdy i stawanie przed Jego obliczem, Eucharystia, medytacja, Słowo Boże, to są te przestrzenie, gdzie ta nasza duchowość się kształtuje. I tutaj człowiek, który żyje bez Boga, też pracuje, można powiedzieć, też w jakimś sensie pojmuje swoją miłość, ale nie ma tego zakorzenienia. Nie jest osadzony ten obraz ewangeliczny w tym krzewie winnym Chrystusie. Chrystus mówi, ja jestem krzewem winnym, wielatoroślami. Beze mnie nic nie możecie uczynić. Gdzieś tam wczoraj na jakimś tam przeglądałem, tak trochę tam jeszcze zbierając te myśli, jakaś 68-latka właśnie jakoś tam zobaczyła ten proces takich zmian. Poszła do pracy i taka była przejęta, bo nie zdążyła makijażu nałożyć. No i była taka zestresowana. Wydawało jej się, że wszyscy ją obserwują. No i na drugi dzień ten makijaż sobie zrobiła. Poszła do tej pracy. No i nawet podkreśliła, że dzisiaj to zdążyła, ale zorientowała się, że wczoraj to nikt na to nie zwrócił uwagi, nie zauważył, że tego makijaża nie ma. I od tego momentu jakby tam zaczęła jeszcze bardziej nad sobą pracować. A praca polegała na tym, że 6 razy w tygodniu siłownia, jakieś medytacje buddyjskie, no i jakieś tam takie ćwiczenia. No i mówi, że to jest jej styl życia, to jej pozwala przetrwać. Jak się wrzuci w tych wyszukiwarkach o dojrzałości, no to praktycznie ta dojrzałość to się wiąże z pielęgnacją ciała, z dbaniem o ciało i o emocje, a bardzo trudno jest tak od razu znaleźć właśnie ten wątek związany z duchowością, choć te duchowości dzisiaj tam też wielu próbuje no, promować, ta duchowość na przykład buddyjska, bez jakiegoś odniesienia do osobowego Boga, bo tam nie ma. To jest jakoś też wszystko takie zmaganie się z pełzającą w człowieku rozpaczą. My natomiast no, w tej duchowości, jakiej jesteśmy, w duchowości chrześcijańskiej, w tym poznawaniu ciągle i byciu z Chrystusem, no, doświadczamy zupełnie innej jakości. No, niepokojącym znakiem naszych czasów jest fakt, że rozwój duchowy, podobnie jak kształtowanie dojrzałości w aspekcie moralności, religijności, wartości i wolności, jest ignorowany lub traktowany jako drugorzędny w dominujących obecnie systemach, sposobach życia różnych. Żyjemy w czasach, w których u ludzi, zwłaszcza młodych, zanika tęsknota za rozwojem duchowym. Albo tęsknota ta w ogóle się nie pojawia. Człowiek ponowoczesny to ktoś, kto chce raczej być kimś bogatym materialnie niż duchowo. Tymczasem świadome i odpowiedzialne pokierowanie własnym życiem wymaga zatroszczenia się o rozwój duchowy. Nie mogę przecież roztropnie kierować sobą i własnym życiem, jeśli nie wiem, kim jestem i dokąd zmierzam. No i ta fala takiej bezwyrazistości, ona dotyka coraz bardziej i to jakoś tam widać. No, tam wchodzą w tej kamienicy do tych dzieciaków od piątej do ósmej klasy i widzę, jak jest teraz coraz trudniejsze takie przebicie się przez jakąś taką ścianę, przez jakąś taką pleksę, takie przebudzenie. Zauważyłem jedno, że tam, bo trochę znam rodziny, tam gdzie w rodzinie jest odniesienie do Boga, tam gdzie w rodzinie jest jakaś modlitwa, jakaś taka jednak jeszcze mniej czy bardziej troska o niedzielną Eucharystię, tam jest łatwiej. A te dzieciaki, które praktycznie całym rokiem nic nie mają, no to pytam o Zdrowaś Maryjo, nie zna. Już nie mówiąc o 10 przykazań. Te dzieciaki, które często jakoś tam próbowałem, no to też siłowo się nie da. Do pierwszej komunii przecież to 2-3-4 lata temu, ale widzę, że to jest problem danej konkretnej rodziny, bo ten dzieciak widać, że się nie modli. Nie ma takiej potrzeby. Nie ma takiej praktyki, nie ma takiego odniesienia. Natomiast rzeczywiście jest ten kontakt cały czas z telefonem, z tym światem wirtualnym. I to jest wielki, wielki problem. Choć z drugiej strony, to jest tak właśnie, to jest pewnie no, zadanie rodziców, dziadków, babć, to uczenie od podstaw. Ktoś tam właśnie opowiadał o czterolatce, która no, razem z mamą, ta mama jej uczyła tej modlitwy i jej przekazała, że jakoś tak na spokojnie, że to jest koronka do Bożego Miłosierdzia. Modlitwa koronką to jest ratowanie dusz, ratowanie innych przed nieszczęściem. To jest ich wiązanie z Panem Bogiem, ratowanie ich przed zagładą duchową. No i to dziecko gdzieś tam tak sobie zakodowało, że ono no, o tej modlitwie ciągle przypominało i ciągle tą modlitwą się posługiwało i pragnęło tej modlitwy. Rodzicom przypominało o tej modlitwie. Czyli to idzie jakoś tam w dwóch kierunkach, ale tym miejscem bardzo takim ważnym i szczególnym jest właśnie rodzina. No i pewnie sobie tam stawiacie pytania, jak tam widzicie to swoje puste gniazdo, czy pomału pustoszące gniazdo w rodzinie, no to pewnie można zapytać, jak te dzieciaki poszły w ten świat, jak wyposażone. Do czego przywiązane. I oczywiście pewnie niejednokrotnie takie pytania sobie stawiacie i może czasami też jest może jakieś poczucie frustracji, że coś się udało, a może więcej się nie udało, że na tym etapie świat zwyciężył i to, co ten świat proponuje, taką samowystarczalność, taki samozachwyt, taką samorealizację i być może też się zderzacie jakoś tam międzypokoleniowo i pojawiają się różnice i to jest czas, że trzeba go przetrwać na zasadzie wytrwałej modlitwy, takiej walki duchowej, towarzysząc, nie wiem, swojemu dziecku, swojej córce czy synowi, może swojemu już nawet i wnukowi, wtedy, kiedy widzimy, że te dzieciaki gdzieś tam, ten świat gdzieś je wchłania. Wiadomo, że dzisiaj nie da się zmusić kogoś taką musztrą, jakimś takim, no najbardziej to osobiste świadectwo, czy to modlitwy. No tam, gdzie rodzice przywiązują uwagę do Eucharystii, tam, gdzie jakoś tam zmagają się ze sobą, tam, gdzie próbują rzeczywiście poddawać się tej przemianie, no bo to zawsze będzie patrzył ktoś z boku, no tak, mama czy tata, babcia chodzi do kościoła nawet i codziennie, no ale będzie patrzył, jak ta babcia czy ten rodzic funkcjonuje tak w różnych sytuacjach domowych, czy w tych relacyjnych, i gdzieś to wychwyci. Jeśli będzie coraz większa jakaś niespójność, no to będzie z boku potwierdzenie, że to, no tak, ale to nie ma jakoś większego znaczenia, bo może i ta moja mama czy mój tata jest pobożny, ale... Także to pewnie te pytania gdzieś tam ciągle się będą rodzić. Zaniedbanie rozwoju duchowego wynika nie tylko z braku rozumienia duchowości i jej centralnej roli w kierowaniu życiem, ale też z faktu, że potrzeby duchowe nie są tak krzykliwe i tak bezpośrednio odczuwane przez człowieka, jak na przykład potrzeby cielesne czy emocjonalne. Na przykład dziecko zwykle łatwiej poprosi rodziców o coś do zjedzenia niż o coś do przemyślenia. I w naszych czasach wielu młodych ludzi wręcz boi się stawiania sobie pytania o to, kim są i po co żyją. I rzeczywiście trudno się często rozmawia. Ja nie wiem, może to kwestia mojej osoby, ale zauważyłem, że w czasie na przykład kolędy czy różnych spotkań, no jest tam czasami takie spotkanie, nawet no i modlitwa, nawet tam jakaś herbata i czasami jest młody człowiek, 20 lat czy więcej, no jest jakoś obecny, ale szalenie mu jest trudno się włączyć w tę rozmowę. No ja miałem zapytanie jakieś takie, podprowadzenie. Jest taki trud otwarcia się, jakiegoś nazwania tego, co jakoś tam przeżywa. Jeden student, taka rodzina, no mówię, słuchaj, jak to jest, ci młodzi gdzieś tam z tym kościołem zdecydowanie duży procent jest nie po drodze. W czym tkwi problem? Jak nie wiem, taki ksiądz po 50 czy wielu, jak powinni jakoś tam, czy to jeszcze gdzieś indziej problem jest? Ja mówię, może częściowo tak, ale ja bym tak nie składał tego na księży czy kościół, tylko powiedział, no to jest sprawa rodziny, tego, co w tej rodzinie ja otrzymałem i od rodziców, jaki był klimat w tej rodzinie. No i rzeczywiście, no bo cóż tam, nawet 2 godziny katechezy tygodniowo w szkole, przy tych godzinach gdzie są w rodzinie, no to cóż to znaczy? A z drugiej strony też problem rodziców, nie wiem, dziewczyna 8 klasa i gdzieś tam rozmawiam, no się okaza, a taka zamknięta, jakoś wycofana. I to w kilku tak, to nie to, że to tylko jakieś mówi, no my tu rozmawiamy, ale no trochę pobędzie, wie, że ten telefon zamyka się, idzie na górę, gdzieś tam do swojego pokoju i ma swój świat. No i pewnie tak ten świat dni, tygodnie i rzeczywiście młody człowiek może być zupełnie w takiej swojej bańce medialnej, w jakichś tam swoich obszarach. Także tam, gdzie się udało nawiązać relacje w rodzinie, gdzie macie możliwość rozmawiania, gdzie dziecko jest jakoś dorodne, dziecko w sensie, już tak rozmawia człowiek, że jest jakaś płaszczyzna porozumienia, jest jakaś chociaż minimalna wspólna częstotliwość w tym obszarze duchowym, to trzeba Panu Bogu dziękować. Natomiast pewnie jest wielki dylemat, jak docierać do ludzi młodych. No z tymi wartościami, no wartością najwyższą jest wiara w Jezusa Chrystusa i życie tym na co dzień. No ktoś tam komentował, nie wiem, czy to tak, że biskupi nasi, znaczy mówię nasi z Polski, bo byli tam w tej spotkaniu w tamtym roku papieża Franciszka. No i tak właśnie padło, że no jakby są bezradni wobec młodych. Takiego, kwestia takiego złamania kontaktu, języka, stylu życia. Ja myślę, że no to są trudne czasy, bo ten świat medialny gdzieś jest tak intensywny i te pokolenia, które podobnie już się teraz zmieniają co 5 lat. Czyli różnica jest między prawie że rówieśnikami 5 lat i zaczyna się tak, że jedni drugi przestają rozumieć. Może coś jest z tego, co wczoraj, jak jechałem w audycji, tam był ten profesor Zbertowicz, ale właśnie on jakiś tam miał być wykład, tylko taki fragment mnie dotknął, że dzisiaj za tym lustrem weneckim jest bardzo wąska grupa ludzi, typu tych, którzy decydują Facebook, Amazon, tam jeszcze tych kilka takich tych wielkich korporacji informatyczno, tych społecznościowych. I on mówi właśnie o tym zjawisku wpływu na całą ludzkość, na całe generacje. Te algorytmy, które tam, tej sztucznej inteligencji, które podpowiadają, jak prowadzić dzisiaj całe społeczeństwa, całe społeczności, no bo mają w sposób, no mówiąc, nieograniczony, bez upoważnienia urzędowego, no właściwie masę informacji o naszych zachowaniach, o naszych upodobaniach, bo to wszystko gdzieś tam, to co gdzie klikniemy, to co chcemy kupić, to do czegoż, to gdzieś to wszystko jest szalenie szybko przetwarzane, z tego są wyprowadzane wnioski i jakby to się dalej znów nakręca i w pewnym sensie ja to zrozumiałem, tak po swojemu próbuję do tego się odnieść. I to jest jakaś forma ustawiania sposobu życia, bycia człowieka i też tej jego sfery, być może bardziej zagracenia, zagruzowania tej sfery duchowej. Stąd też dobrze pewnie, gdybyśmy mielibyśmy taką świadomość, zaczęli się budzić, że ten wpływ jest ogromny, że te dzieciaki, one są takie, są, ale tak niezupełnie z przypadku, że ta edukacja taka, ta pseudoduchowość, która bombarduje, która właściwie opiera się na jakimś takim nihilizmie, sprawia, że ktoś jest taki, a nie inny, że być może taki młody człowiek, no gdzieś on na chwilę się oderwie i usiądzie przy stole, ale w zasadzie on nie jest w stanie słuchać, wejść w rozmowę, jakoś wyrazić swoją taką i tą sferę głębszą i emocjonalną. Nie wiem, jakie macie doświadczenie może, to też jest jakiś temat do takiego podzielenia się w tym obszarze tego odkrywania piękna wieku dojrzałego, czy też odkrywania, bo jak bycia świadomym problemów, z jakim przyszło nam w tych czasach się mierzyć. No właśnie, także jest to niezwykle groźna sytuacja, gdy im bardziej dany człowiek jest niedojrzały i ograniczony duchowy, tym bardziej nie potrafi w rozsądny sposób korzystać z dobrobytu materialnego. To takie może po skrótach pójdę, żeby tu za długo było. I to, co tam wspomniałem, co decydowałem właśnie na Eucharystii, ten świat zachodu, który być może teraz ta Ukraina to jest to zderzenie się tego świata zachodu ze światem wschodu, zupełnie innym, jeszcze gdzieś tam w tych wymiarach, trochę może do tyłu, ale to też niekoniecznie tego spojrzenia na takie podstawowe rzeczy i widzimy, że ten świat informatyczny może się też jakoś tam mieszać z tym światem takim barbarzyńskim też i konsekwencje mogą być właśnie opłakane. Dla ludzi biednych duchowo dobrobyt materialny nie jest szansą rozwoju, lecz raczej drogą do krzywdzenia samych siebie oraz innych ludzi. To też takie stwierdzenie i też tam wspomniałem o tej Europie Zachodniej, o tej lawinie różnych problemów związanych z rozpadem małżeństw, rodzin, z różnymi uzależnieniami. Także dzisiaj, kiedy z tym się mierzymy, no to musimy pytać siebie też, gdzie my jesteśmy i na czym się opieramy. I do takich, może już tak przeskoczę, do takich zagrożeń w sferze duchowej, parę słów właśnie o tych zagrożeniach w sferze duchowej, że jest rzeczą znamienną, że również w dobie po nowoczesności większość ludzi przynajmniej czasami stawia sobie pytanie o własną tajemnicę oraz o sens ludzkiego życia. Zrozumienie własnej tajemnicy jest przecież podstawową potrzebą każdego myślącego człowieka. I czasami jak się młodych pyta, masz jakiś plan, co będziesz robił? Tak jak mówisz, tak zostaje proszę, nie można uogólniać oczywiście, ale wydaje się, że są takie sytuacje. Takim najbardziej radykalnym zagrożeniem duchowości jest bezmyślność. Człowiek bezmyślny zadawala się doraźnym działaniem. Bezkrytycznie, bezmyślnie ulega naciskom wewnętrznym, instynktom, popędom, emocjom i zewnętrznym. Modzie, grupie rówieśniczej, reklamie politycznej poprawności. No jakbyśmy tak to na tym się zatrzymali, to myślę, że to jest to prawdziwe i sami często odczuwamy taką presję, żeby pójść po tej takiej linii takiego trochę owczego pędu. No żeby za bardzo się nie odróżniać, no to często może właśnie bezmyślnie przyjmujemy pewien styl, pewne zachowania. Taki człowiek w ogóle nie stawia sobie pytania o własną tajemnicę. Człowiek bezmyślny jest przekonany, że do osiągnięcia szczęścia wystarczy być młodym, zdrowym, pięknym, bogatym. Trochę jak ta 68-latka, która tam w tym roku, bo jej się to chyba tak wydawało. I tak wiele osób dzisiaj próbuje. Oczywiście, że dbanie o siebie jakaś taka, to tutaj nikt tego się nie kwestionuje. Natomiast jakby przeakcentowanie, jakbyśmy nazwali to taki jakiś bożek, taki bożek na właśnie związany z takim bardzo silnym troszczeniem się o swoją tą sferę taką, powiedzmy tą wyglądowo, tą cieleczno-emocjonalną. I taki człowiek nie uświadamia sobie faktu, że wielu ludzi młodych, zdrowych, pięknych, bogatych popada w uzależnienia, zaburzenia psychiczne i stany samobójcze. Taki człowiek nie dostrzega też faktu, że wielu ludzi, i tutaj też są tacy starszych, fizycznie już jakby dotkniętych tą erozją, często też może chorych, biednych, to ludzie szczęśliwi i silni, którzy umacniają innych ludzi i którzy cieszą się własnym życiem. Taką fajną definicję niedawno, może rok temu, usłyszałem od swojej parafianki, która już tam trochę tak kontaktuje, ale jak to mówię, czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. No i ta seniorka już skończyła w listopadzie 101 lat. A z rok temu byłem tam z Panem Jezusem. No i co Pani tak robi w ciągu dnia? A mówi, co tam robię, bo modlę się do Matki Bożej, mówi, i śpiewam maryjne pieśni. No proszę Państwa, modlę się do Matki Bożej i śpiewam maryjne pieśni. Co nie przeszkadzało być bardzo realistką też i mówi, jak tam była to 100 lat, byłem akurat, mówi do swojej córki, Lenka, wlej księdzu kielicha. O, to jest moje odpowiednie zrób do marzenia.
Jak się rozumie?
To jest duchowość.
To jest duchowość. Recepta na duchowieczność.
Ale też właśnie, nie wiem czy to dostrzegacie, takie osoby, no właśnie, takie, ja patrzę też trochę na swoją mamę, 81 lat, czy to pokolenie wojenne dziewczyna, jeszcze i starsze. I wtedy, kiedy jeszcze, no wiadomo, tam ta praca, świadomość różnie, ale głowa pracuje, wszystko dobrze, to mają taką dozę młodości. I nie wiem, może to problem, Ja często wolę z tymi osobami rozmawiać, niż z tymi, co mają po 20 kilka lat, bo nie wiadomo o czym. Tutaj mówię o tych młodych. No, widocznie już poszły te dziesiątki lat trochę do przodu, ale chyba jest, to już nie problem wieku jest, tylko pewnego sposobu, może tych algorytmów. Tamte pokolenie było poddane innym algorytmom, a to pokolenie jeszcze jest inaczej bombardowane. Proszę? No ale to też...
Jeśli to
kilka lat temu mówiono, że jak się w Japonii spotykają na życzenie, to przy stoliku to nie rozmawiają, tylko do siebie przesuwają. I to chyba już u nas też tak. Może troszkę tak być. Nie wiem, no to nie, macie bliżej te swoje pociechy, czy mieliście, w sensie mówię, że już bardziej wybrnęły, to... No i drugim obok bezpieczności zagrożenia w sferze duchowej jest zastępowanie duchowości jakąś jej namiastką czy karykaturą. I zagrożenie temu ulega obecnie zwłaszcza wielu młodych ludzi. Tęsknią oni wprawdzie za rozwojem i bogactwem duchowym, ale z różnych względów zatrzymują się w połowie drogi i skupiają się na tym, co stanowi namiastkę duchowości, a czasem wręcz jej karykaturę. No i przykładem to są jakieś tam sekty, subkultury, oparte na ucieczce o rzeczywistości, świat medytacji, nad wszystkim poza prawdą o człowieku. Z Płocka chyba tak, no, były takie młode osoby, tam mieli po kilkanaście lat wtedy przy parafii, potem ktoś mi mówił, no podchodzimy do jakichś sekt, poszukały sobie gdzieś indziej, odeszły od kościoła, od tego, co było wcześniej. Mimo, że były w tym jakieś tam grupach, wspólnotach, ale no, czegoś im zabrakło może, albo jakaś taka złudna ich poprowadziła ich w tym kierunku. Naiwną wizję duchowości prezentują też znaczne części doradców duchowych, na przykład pracujących w różnych terapiach uzależni. Byli oni duchowość ćwiczeniami relaksacyjnymi, słuchaniem muzyki czy podziwianiem piękna przyrody. No myślę, że to jest jakaś tam pseudo-religia, eko-religia się dzisiaj tworzy, te różne formy takie przyakcentowane. Czasami może tak patrzyłem tam ktoś tam w sklepach, takie te wybieranie tych eko, takie właśnie osób, no 30, tak może. No różnie, ale to takie widzę, że jest takie aż, może subiektywny mój odbór, ale takie aż takie przesadne, no takie troszczenie się o ten sposób jakość odżywiania, to jakieś tam szukanie takich właśnie tych ekologicznych różnych produktów. No myślę, że za tym się kryje taka tęsknota za życiem długowiecznym, a może wiecznym, ale tutaj. Bez takiego zakotwiczenia. No też buddyzm, to tam wspomniałem, już nie będę o tym, to są też te różne formuły, w których może człowiek sięgnąć. I myślę, że warto sobie stawiać pytanie, na ile my sami też w ramach Kościoła i w ramach nawet ruchu rodzin nie tworzymy takiej troszkę, takiej może czasami namiastki duchowości i karykatury duchowości, no ale pewnie czy kierownictwo duchowe, czy te grupki, czy nawzajem jakoś to może nas troszkę weryfikuje, bo też nam grozi jakiś taki odlot gdzieś tam w takie swoje wyobrażenia. Natomiast no, medytowanie Słowa Bożego, stawanie w prawdzie, tutaj drugi człowiek w małżeństwie, no to na pewno nie jest usłane różami, to gdzieś jest, powinna być weryfikacja. Chrześcijaństwo proponuje znacznie większy ideał niż powstrzymywanie się od zadawania cierpienia. Tutaj w kontekście tego buddyzmu, który jakoś tak się nastawia na taką właśnie samorealizację, takie wygaszenie. Moi drodzy, może jeszcze króciutko o kryteriach dojrzałości duchowej. Dojrzałość duchowa oznacza, że dany człowiek rzeczywiście rozumie samego siebie i sens własnego życia. Podstawowe kryteria duchowej dojrzałości to odkrycie najbardziej oczywistych i życiowo istotnych prawd o człowieku. czy my rozumiemy samego siebie i swego własnego życia. Jan Paweł II wołał, że człowiek bez Chrystusa nie jest w stanie siebie zrozumieć. Odkrycie faktu, że skoro potrafię myśleć i kochać, to nie pochodzę od czegoś mniejszego ode mnie, od nieświadomej siebie materii, nieświadomych siebie praw ewolucji czy od przypadku, lecz od kogoś większego ode mnie, kto jeszcze bardziej niż ja potrafi myśleć i kochać. W konsekwencji odkrywam, że esencem mojego istnienia jest życie przyjaźni z tym kimś większym ode mnie, kto mnie rozumie i kocha bardziej niż ja rozumiem i kocham samego siebie. Staje się to dla mnie oczywiste, że ten, czyli oczywiście mam na myśli Boga, który obdarzył mnie życiem, nigdy tego daru nie wycofa. Jednak to ode mnie nie zależy, w jaki sposób korzystam z daru istnienia. Jednak to ode mnie zależy, tak, ode mnie zależy. I drugie odkrycie faktu, że największym złem dla człowieka jest osamotnienie. Izolacji od świata osób nie mogę rozwijać mojego potencjału, ani nie mogę być szczęśliwy. Egoistyczny indywidualizm prowadzi do bolesnego rozczarowania samym sobą i do ucieczki od samego siebie. Klasyczną formą takiej ucieczki są uzależnienia chemiczne. Traktowanie samego siebie jak Boga, który sam sobie wystarczy, który potrafi własną mocą poradzić sobie z własnym istnieniem. To największe okrucieństwo, na jakie może zdobyć się człowiek wobec samego siebie. Czyli brak wiary, brak otwarcia się na Chrystusa, to jest wielkie, ogromne osamotnienie. Jakaś 34-latka chyba, pisarka jakaś, no tak podkreśliła swój taki ateizm, ale też wyraziła jakiś taki swój smutek. Wręcz mówi, że pisze książki, które myślę, jakoś zajęły tak to pokolenie młodych zachwyca. No ale pytanie, co ona może tak naprawdę do końca przekazać w tym, taki ten przekaz wierzący. I ona właśnie mówi, że no właśnie, ten człowiek, ten, który tak no coś tam wierzy, no to miała na myśli, no jednak ma zdjęte to poczucie winy. Czyli tutaj no, ten aspekt sakramentów, w przypadku nas, sakramentu pojednania. I teraz jak ktoś z tego rezygnuje i chce sam siebie ubóstwiać, sam sobie wystarczyć, no to z tym się zderza. Odkrycie faktu, że nie może być szczęśliwy człowiek, który respektuje jakąś cząstkę siebie kosztem pozostałych wymiarów swojego człowieczeństwa. Dla człowieka dojrzałego duchowo jest oczywiste, że nie powinien on stosować wewnętrznego rasizmu. Taki człowiek nie skupia się na potrzebach jakiejś sfery swojego człowieczeństwa kosztem pozostałych sfer. Dla przykładu nie próbuje zaspokoić potrzeb cielesnych kosztem więzi międzyludzkich, ale też nie próbuje zaspokoić swoich aspiracji czy ideałów kosztem słusznych potrzeb biologicznych czy emocjonalnych. Czyli pewna równowaga, bo można też w jakimś tam stopniu wpłynąć tak jakoś na siebie presję duchową oddziaływać, że można zapomnieć o wszystkim, o swoich nawet obowiązkach, stanu w rodzinie, w pracy i no to są takie skrzywienia na tle religijnym, mogą się zdarzyć. Odkrycie faktu, że w wymiarze życia doczesnego nie istnieje łatwe szczęście, a zatem szczęście osiągnięte bez wysiłku i dyscypliny, bez dojrzałych więzi i wartości. Jedyna realistyczna alternatywa to wybór między łatwym nieszczęściem, a trudnym szczęściem, a zatem szczęściem osiągniętym dzięki miłości i odpowiedzialności oraz dzięki pracowitości i wierności podjętym zobowiązaniom. Gdyby łatwe szczęście było możliwe, to wtedy wszyscy ludzie byliby szczęśliwi, to bowiem co jest łatwe. No na przykład, chociaż nie zawsze, poruszanie się, jedzenie, mówienie językiem ojczystym osiągamy wszyscy. A to, co trudne, co wymaga wysiłku, no jest nie zawsze w zasięgu. Człowiek dojrzały duchowo odkrywa największy dla swojego istnienia fakt, że został stworzony z miłości, i że życie poza miłością staje się agonią. Najważniejszym owocem dojrzałości duchowej jest zdolność do kochania i do przyjmowania miłości. Może by starczyło na ten moment. Ja tylko jeszcze klubu, tu sobie wziąłem jedno takie zdanie. Na czym właściwie ma polegać ta dojrzałość duchowa? No i ktoś to napisał, jeden z chyba dominikanów. Dojrzałość duchowa nie polega na tym, aby wciąż pytać, czy coś jest grzechem, czy nie, ale na pytanie, w jaki sposób mogę służyć Bogu. W jaki sposób mogę służyć Bogu, czyli w jaki sposób mogę rezygnować z siebie, ze swojego ego, ze swojej wyobraźni o sobie, ze swojego wygodnictwa. No jest to pytanie ciągle aktualne. Ktoś tam napisał, że dla mnie dojrzałość duchowa to słowa świętej Teresy z Awilla. Niech cię nie troska, niech nic nie budzi twojego strachu. Wszystkie rzeczy przemijają. Bóg jest niezmienny. Ktokolwiek ma Boga, nie potrzebuje niczego innego. Sam Bóg wystarczy za wszystko. No ale ktoś inny napisał, łatwo jest szukać dojrzałości duchowej, jak się ma zapewnione warunki bytowe. Nie ma się ciągłego stresu, ciągłej niepewności o przyszłość. Kochana Teresa z Awilla też się wypowiadała na tym gruncie, że siostry mają być wyspane, w miarę najedzone, nie musieć martwić się o swoje utrzymanie. Lecz służenie Bogu, kiedy jest się w świecie, jest często nieporównywalnym obciążeniem, ponieważ wzrasta ilość wymagań, a pomocy nie ma. Teksty o zaufaniu i że Bóg się zatroszczy, przyprawiają mnie o mdłości, bo za wiele razy dla Boga coś było utracone i Bóg nie pomógł w żaden sposób. Wiele można stracić z wiary, z zaufania, z chęci, jeśli człowiek idzie za Bogiem i obija się o puste ściany. Być może Bóg jest zawsze z nami, ale to nie zmienia nic poza perspektywą eschatologiczną. Daje szczęście? Pewnie w wieczności tak, ale w moim wieku to jeszcze jakieś 60 lat życia na pograniczu godności i zastanawiania się, co jeszcze dobry Bóg mi zabierze, albo będzie przy mnie ze swoim kochającym współczuciem i pozwoli go szczętu zrujnować. No taka też wypowiedź pełna jakiejś frustracji, goryczy. Ja myślę, że można by tam wiele cytować, ale myślę, że to jest ciągle to zmaganie i to odkrywanie swojej tożsamości i też napotykanie różnych osób, które przeżywają różne historie. I nie zawsze ten nasz styl życia związany z Panem Bogiem czy ze wspólnotą, nie zawsze też do końca może do kogoś przemawiać, też trzeba to uszanować. A z drugiej strony no warto być wdzięcznym za tę drogę, za taką wspólnotę, za tyle lat już przeżytych. Można się zapytać, na ile z tego skorzystałem, na ile zmarnowałem wiele tych łask, na ile właśnie może jestem zaproszony, żeby jeszcze bardziej się tym dzielić poprzez jakąś próbę posługi w tym wymiarze duchowym, ale też widzimy teraz pewnie będzie też jakaś tam próba związana z tym wszystkim, co się na wschodzie zadziało i z taką postawą i gotowością do jakiegoś podzielenia się, do jakiegoś dania cząstki siebie, rezygnacji też z siebie, czy też z tego, czym jakoś tam każdy dysponuje, czym przez Pana Boga został też obdarowany w tym wymiarze materialnym, czy emocjonalnym, a przede wszystkim też duchowym. To pomódlmy się. Pod Twoją obronę uciekamy
Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj.
Jeszcze takie słowo mi się jakoś narzucało, to żeby niech ono wybrzmi z Ewangelii Mateusza. Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały i zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się król do tych po prawej stronie. Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane wam od założenia świata. Bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Wówczas zapytają sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie, spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? A król im odpowie: Zaprawdę powiadam wam, wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mieście uczynili. Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom, bo byłem głodny, a nie daliście mi jeść, byłem spragniony, a nie daliście mi pić, byłem przybyszem, a nie przyjęliście mnie, byłem nagi, a nie przyodzialiście mnie, byłem chory w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. Wówczas zapytają ci: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym, albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym, albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie? Wtedy odpowie im: Zaprawdę powiadam wam, wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i mnie nie uczynili. I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Amen.